Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Małgorzatą Maniszewską. A w tej części przenosimy się do Opery Nowa, gdzie spędziłyśmy upojne półtorej godziny. Tam odbyła się konferencja, którą trudno nazwać konferencją prasową. To była taka konferencja również i dla publiczności.
Tak, taka prezentacja, która miała pokazać, co czeka Operę Nową w przyszłości dzięki dofinansowaniu. z funduszy europejskich, które to pozwolą na rozbudowę opery. W drugiej części konferencji była mowa o płycie DVD z nagraniem opery Rusałka.
Usłyszą dzisiaj Państwo, na co te środki zostaną przekazane, co zrobimy w najbliższych miesiącach i latach. Pan dyrektor Wojciech Bartczak.
Przystąpiliśmy do realizacji dużego projektu, któremu nadany został tytuł Modernizacja Opery Nowa w Bydgoszczy. Pamiętamy, że obiekt końcowo został oddany do użytku w 2006 roku. Ale niektóre rzeczy, jak podłoga, to już jest 23 lata temu i wiele instalacji tak samo. Zadanie jest realizowane w ramach tak zwanej ósmej osi priorytetowej, która ma tytuł Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury. Wartość tego zamierzenia jest 13,5 miliona złotych. Z czego 9 milionów 400 to jest dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 800 tysięcy złotych to jest finansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, pozostała kwota będzie finansowana z środków jak gdyby obrotowych Opery Nowa i odzyskiwana z Urzędu Skarbowego w ramach rozliczenia VAT. Całe to zamierzenie jest dużym wysiłkiem i organizacyjnym, ale tutaj też chciałbym pokazać, że wysiłek finansowy w bieżącym finansowaniu działalności operu i podźwignięciu jeszcze tych wydatków, które odzyskujemy dopiero po 4 miesiącach, jest bardzo znaczny. Konieczność modernizacji opery wynikała z wyeksploatowania się i zestarzenia się technologicznego wielu instalacji, urządzeń. Całe zadanie ma być realizowane przede wszystkim w przerwach pomiędzy sezonami artystycznymi. Główny brygadier sceny, pan Jarosław Gamszej.
Że musimy dostosować się do bardzo drastycznych nowych przepisów, które weszły w 2010 roku odnośnie bezpieczeństwa na scenie, pracy dla artystów, dla techniki. I w zasadzie tak obrazowo można powiedzieć, że ta podłoga na scenie powinna wyglądać równiutka, bez dziur, bez żadnych jakichś uszkodzeń. Na całym świecie, nie tylko w Bydgoszczy, na całym świecie podłogi sceniczne eksploatowane są bardzo agresywnie, jeżeli chodzi o mechanikę. Uszkodzenia są rzeczą naturalną i ja tu się posłużę przykładem innego spektaklu, jakim jest Potępienie Fausta, gdzie praktycznie 5 tirów samej stali, to jest 17 ton, musimy zmontować na scenie. Do tego realizatorzy zażyczyli sobie podłogę inną niż w kolorze naturalnym sceny, czyli nie czarną, a szarą. No więc niejako nie przemalowywuje się podłogi na jeden spektakl, tylko musimy nakręcić 100 płyt i to wychodzi około 700 śrub wkrętów do jednego spektaklu.
Poproszę pana Krzysztofa Augustyniaka, kierownika pracowni oświetleniowej.
No już coraz więcej reżyserzy, zwłaszcza reżyserzy świateł, żądają od nas, żebyśmy stosowali ówcześnie obecne urządzenia, tak zwane głowy ruchome. No więc my, żeby to zapewnić realizację tych spektakli, pożyczamy cały czas urządzenia. Zresztą tutaj nad nami wisi cały zestaw urządzeń, które właśnie są pożyczone do magicznych zabawek. W ramach zakupu również uwzględniliśmy pewną rzecz, oszczędność, więc będzie sporo głów LED-owych, które wielokrotnie mają mniejszą moc niż z lamp wyładowczych. Dwa, nie trzeba wymieniać żarówek. No i przez wiele lat serwis będzie dużo, dużo tańszy niż obecne urządzenia.
Proszę o głos pana Adriana Michalskiego, który jest kierownikiem pracowni akustycznej.
Modernizację systemu nagłośnienia Opery Nowa rozpoczęliśmy w 2015 roku. Obecny projekt jest drugim etapem modernizacji, którego głównym celem jest zakup systemu nagłośnienia frontalnego widowni, a raczej uzupełnienie jego oraz zakup konsolet cyfrowych do reżyserek sali kameralnej, sali widowiskowej oraz takiej konsolety dużej koncertowej na salę widowiskową.
Inną częścią jest jeszcze zakupy instrumentów, ale to najlepiej już dyrektor Figasto w tym powie.
Temat, którym zajmuję się w Operze Nowa, odkąd tutaj nastałem. I to jest zawsze temat, który trzeba wielokrotnie tłumaczyć decydentom. Muzycy orkiestrowi grają na instrumentach, które się zużywają. Te instrumenty co pewien czas powinny być wymieniane. Jeżeli dodam jeszcze Państwu, że taki fagot kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, to zrozumieją Państwo, dlaczego jest to taki problem i dlaczego trzeba o te pieniądze walczyć. Reasumując, zakup instrumentów można by podzielić jakby na dwie kategorie. Instrumenty, które trzeba wymienić, ponieważ one już się zużyły. Natomiast ta druga grupa instrumentów to są instrumenty, na które nigdy opery nie było stać. Takim najlepszym przykładem, myślę, są fortepiany.
W drugiej części konferencji, tak jak mówiłyśmy, sprawy artystyczne, a przede wszystkim płyta DVD z Rusałką, z operą, którą będzie można zobaczyć i usłyszeć właśnie na tej płycie. Z wielką dumą opowiadał o tym dyrektor i również wykonawcy tej opery.
A ja zapraszam teraz do siebie Madzię Polkowską, czyli Rusałkę. Darinę Gapicz, czyli Jerzy Babę. Wygrzałem cię do miejsca. Tak, takie zgrabne solistki mamy, tak, tak. Jacka Gresztę, czyli Wodnika. Te wszystkie sesje były dla nas potężnym wyzwaniem. Nie tylko nagrywanie dźwięku, kilka dobrych dni. Proszę mi wierzyć, że skończyliśmy sesję nagraniową. Magda, proszę mi przypomnieć, przed północą, prawda? Przed północą i był nawet taki moment kryzysowy już, kiedy zastanawialiśmy się, czy nie przerwać jej i nie dokończyć w innym terminie. A jednak muszę się pochwalić, mam znakomity zespół. Myślę, że to jest też Państwa dumą, że oni powiedzieli nie, robimy przerwę i nagrywamy do oporu. Muszę powiedzieć, że robi to na moich kolegach dyrektorach niesamowite wrażenie, bo tam muzycy potrafią wstać, wyjść, powiedzieć dziękujemy, nas to nie interesuje, to nie mój problem, tylko pana, panie dyrektorze. A tam rzeczywiście był to tytaniczny wysiłek, ale się opłacił. Z kolei sesje zdjęciowe to przecież są elementy scenografii, których państwo nie widzą tak dokładnie jak tutaj na obrazie. W związku z czym kilka dni wcześniej wszyscy plastycy Opery Nowa dostali pędzle do rąk, wkrętarki, nie wkrętarki i krótko mówiąc rozkaz poprawiania wszystkiego, co się da, co na zbliżeniach będzie widoczne. I na przykład te słynne listki, które są w balustradzie mostu, które zresztą zostały cudownie odtworzone przez Kowala i można je podziwiać dzisiaj chodząc mostem Sulimy Kamińskiego. One zostały uzupełnione, bo tam czasami już ich brakowało, czasami były powyginane, czasami były inaczej pomalowane. Tu naprawdę postaraliśmy się, żeby te wszystkie szczegóły no, wyglądały możliwie, jak to mówi się, najczyściej w różnego rodzaju zbliżeniach. I ja za chwilę oddam już mikrofon solistom po to, żeby w kilku słowach powspominali, jak to nagranie wyglądało. Drugiego aktu, o tutaj Kuchcik trzyma zdjęcie teatru, który nieszczęśliwie spłonął w 1944 roku. To wszystko strasznie zainspirowało panią Wóz. Muszę powiedzieć, że do dzisiaj z pewną nostalgią wspominamy fakt, że ona przyjechała do Bydgoszczy, jakby niekoniecznie mając taką wizję tego spektaklu, a jednak przeszłość Bydgoszczy, jej urok, fakt, że leży nad wodą, urok tych zakątków wodnych Wenecji Bydgoskiej spowodował, że postanowiła umiejscowić akcję tej opery właśnie tu. I każdy z Państwa znajdzie tam mnóstwo elementów, które skojarzą mu się właśnie z naszym miastem. Dobrze. Magdalena Polkowska, Rusałka. Magda, w paru zdaniach, jeżeli mogę Cię prosić, czym dla Ciebie jest ta płyta i jakie wspomnienia towarzyszą nagrywaniu jej dźwięku i obrazu?
Płyta dla mnie jest spełnieniem chyba moich marzeń. Myślę, że każdy solista marzy o tym, żeby móc pochwalić się taką płytą, co było możliwe dzięki panu dyrektorowi, że akurat moją postać czy moją osobę wybrał. Muszę przyznać, że faktycznie zarówno nagrywanie fonii, jak i wizji było trudne. Przy fonii trudne jest to, żeby tą formę wokalną, czyli głosową, utrzymać jak najdłużej, żeby głos brzmiał świeżo, żeby nie było takich sytuacji, że w jednym akcie słychać, że no, solistka jest w dobrej formie, ale już w drugim już jest już zmęczona na przykład. Tak? Więc na pewno to było dla nas wszystkich bardzo, bardzo męczące. A nagranie wizji, miałam taką przygodę związaną właśnie z drugim aktem. Podbiegałam do muszli, która wjeżdża do takiej dużej muszli, w której leży książę z księżną, która wjeżdża na podejście. No i właśnie to był ten moment. I tak się niefortunnie stało, że uderzyłam stopą swoją lewą w ten podest i złamałam palec. I tak się moja przygoda pierwszego dnia nagrań, bo zaczynaliśmy od drugiego aktu, tak się właśnie zaczęła. Oczywiście palec, na szczęście złamanie nie było otwarte, więc skończyło się na prześwietleniu, lekach przeciwbólowych itd. i oplastrowaniu. Natomiast no takie, tak zaczęłam swoją przygodę pierwszego dnia.
Ja jeszcze dodam, że ci bardziej skrupulatni widzowie dojrzą w drugim, trzecim akcie na stopie Magdy plastry usztywniające. Ale to zdradzam tylko Państwu, proszę tego nie rozpowszechniać.
Witam serdecznie. Ta płyta dla mnie jest wielkim wyróżnieniem. Również dziękuję bardzo panu dyrektorowi, że mnie wybrał do tej grania tej postaci, do tej świetnej obsady, tak. Jesteśmy wszyscy na pewno bardzo szczęśliwi, że w końcu dochodzimy do momentu, kiedy będzie to wydane, ta płyta. Co do nagrania, to tak jak Magda wspominała, to jest prawda, że zebrać się na nagranie audio, żeby zaśpiewać no, najchętniej za pierwszym razem dobrze, wymaga dużego jakby skupienia w każdej chwili, ponieważ ktoś nagrywa ileś czasu, my czekamy i teraz wchodzę ja i śpiewam. To jest niesamowite doświadczenie zresztą. Ja pamiętam, że prawie się wzruszyłam i popłakałam, jak weszłam, bo było inne też ustawienie orkiestry. Ona była tutaj na dole troszkę przed nami. Niesamowicie się siebie słyszały orkiestrę i inne elementy, których my nie słyszymy podczas bycia na scenie. Nie słyszymy pewnych elementów, które są grane w orkiestrze. I to było niesamowite. Taka pełnia dźwięku i pełnia jakby wysłuchania szczegółów tego utworu. A co do wizji nagrania, to też miałam wypadek podczas poprzedniego, tutaj z pierwszego aktu, to co oglądaliśmy przed chwilą nagrania, tam gdzie trzymam tą ręką, w końcu po którymś razie skręciłam tą rękę i ten nadgarstek i dotychczas go rehabilituję. Znaczy, nie jest to śmieszne za bardzo, ale...
Państwo pomyślą, że tutaj same takie, za przeproszeniem, ofermy pracują, prawda? Albo noga, albo ręka, albo coś. No niestety to jest tylko życie tych 300 pracowników powoduje, że jednak behapowiec jest niezbędny.
Ale ogólnie było super.
Tu za chwilę będzie jeszcze scena, którą wzbogaciliśmy w stosunku do oryginału. Mam na myśli przedstawienie. O proszę, na przedstawieniu nie ma oczywiście żadnego środka, który w tej chwili używa. To był chyba drzem, o ile wiem. O tutaj, jeżeli baba smaruje drzemem kuchcika i hajnego. Natomiast oczywiście na spektaklu tego nie ma. Ale świadomi tego, że właśnie, że będą zbliżenia. O, tu Paweł dzielnie znosi, że jest smarowany przez Darinę drzemem i również Wiktoria Watutina. Tak więc to były takie modyfikacje, które wprowadziliśmy, tak jak powiedziałem, świadomi tego, że będą różnego rodzaju zbliżenia. I widz zobaczy szczegóły, których normalnie nawet ten, który siedzi w pierwszym rzędzie, nie jest w stanie dotrzeć. Jacek Greszta, Wodnik.
Ja muszę przyznać, że ta płyta jest dla mnie niesamowitą niespodzianką, ponieważ zostałem zaskoczony, że to akurat los padł na mnie i również dziękuję za obsadzenie w tej roli.
A państwo pomyślą, że te laurki są wymagane, prawda? Nie, więc chciałem powiedzieć, że nie były ze mną uzgadniane i już proszę, dobrze, że was tylko trójka jest, bo jakby było tak 10, to już mógłbym tego nie przeżyć.
Jeżeli chodzi o Wodnika, to chciałem powiedzieć, że jest to najbardziej współcześniona postać w tym spektaklu, w operze tej XIX-wiecznej, bo jest to nawiązanie do rzeźby zawieszonej na linach przy moście staromiejskim. Był to pomysł pani reżyser, uważam świetny, i Wodnik jest jak gdyby ożywiony. Ta postać ożyła dzięki tej realizacji.
Tak, przechodzący przez rzekę, dodam to jeszcze tylko, że zdjęcie tej rzeźby oczywiście znów też jest w buklecie. Też ktoś, kto nigdy nie był w Bydgoszczy, jeżeli tą płytę kupi, czy to będzie na Antypodach, czy gdzieś w Europie, dowie się, że taka rzeźba jest i że postać Wodnika jest stylizowana na tę właśnie postać. Bardzo sympatyczny pomysł Krystyny Wóz.
Chciałem jeszcze dodać, że w naszym przedstawieniu Wodnik jest ubrany, bo ma kostium, jest zachowana specyficzna fryzura, sposób poruszania się, rekwizyt w postaci żerdzi. No i może ktoś być zaskoczony, że on tak chodzi z tym rekwizytem, balansuje tak. Przebywa oczywiście w swoim świecie, to nie znaczy, że nie obserwuje tego, co się dzieje w rzeczywistości, w spektaklu. Jest bardzo ważną postacią od początku do końca na scenie, nawet jeżeli nie bierze udziału w danych scenach, w akcji, to jest obecny na scenie gdzieś w tle, wtrącając raz po raz swoje uboła rusalko bleda, bardzo często powtarzający się motyw, co znaczy biedna rusałko, blada, bieda, bieda. Więc no jest oczywiście czułym opiekunem tytułowej rusałki i panem wodnego świata.
Pozwolą Państwo, że przyznam się jeszcze do dwóch rzeczy związanych z montażem tej płyty. Mówię tutaj szczególnie o montowaniu wizji z dźwiękiem. Pierwsze to jest niesamowite zjawisko. Ja oczywiście mam duży sentyment do tej realizacji, do tej opery, do tej muzyki, do tego kompozytora. Do dzisiaj nie potrafię zrozumieć, dlaczego Opera Nowa jest jedynym teatrem operowym w Polsce, który gra tę operę. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego w wielu inscenizacjach, głównie niemieckich, zohydza się tę operę, przenosząc do współczesnych czasów i naprawdę czyniąc i z tych postaci jakieś monstra, które straszą i podejrzewam, że zostawiają jak najbardziej złe odczucia w pamięci widzów, szczególnie tych młodszych. Dumny jestem z tego, że mamy tę realizację właśnie w Operze Nowa, że ona się zrealizowała tutaj i że udało nam się ją utrwalić. Ale tak jak powiedziałem, chcę się przyznać do pewnej rzeczy, mianowicie niesamowite dla mnie było to, że jeżdżąc na sesje montażowe, nigdy nie byłem zmęczony tym materiałem. To jest jakiś fenomen. Po prostu ja przyjeżdżałem po raz enty sprawdzać montaż tego samego aktu i cały czas oglądało się to chłonąc. Sam się nad tym zastanawiałem, z czego to wynika i na czym to polega. Co więcej, muszę się Państwu przyznać, że trudno mi było opanować wzruszenie, kiedy zobaczyłem pierwszą, ostateczną wersję zmontowanego materiału. To było coś takiego, że zarówno Marek Czajkowski, mój przyjaciel z Wrocławia, który nad tym materiałem poświęcił mu wiele dni, że skończyliśmy oglądać pierwszy raz zmontowany wstępnie materiał i zapadła głucha cisza. Po prostu ja nie mogłem przełknąć i wypowiedzieć słowa i on nie mógł. I mam nadzieję, że to się Państwu udzieli, że jest coś w tej muzyce, jest coś w tej inscenizacji. I mam nadzieję też w sposobie zmontowania materiału takiego, że da Państwu przeżycia, których no coraz mniej już dają, czy może coraz trudniej odnaleźć w różnego rodzaju innych inscenizacjach. Bardzo serdecznie tego Państwu życzę. Ja oczywiście bardzo ubolewam, to bije się w piersi. Ubolewam, że nie dostają Państwo tego pod choinkę, bo takie było moje marzenie, że jeżeli nie udało się w październiku, to następny cel to jest to, że każdy będzie mógł kupić sobie to i obejrzeć święta Bożego Narodzenia. No niestety, nie udało się, ale mam nadzieję, że płyta, którą zobaczą Państwo, tak jak powiedziałem, w pierwszych dniach stycznia, już powszechnie w sprzedaży, sprawi Państwu tyle przyjemności, że wybaczą nam Państwo to opóźnienie.
To były fragmenty konferencji z Opery Nowa. Mieliśmy okazję obejrzeć również te zdjęcia, które zostały nakręcone podczas spektakli Rusałki. No imponująco to wygląda i mamy nadzieję, że na początku stycznia wszyscy z Państwa będą mogli zobaczyć to, co nam dane było zobaczyć przed kilkoma dniami.
A teraz już spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Yeah. Dobry wieczór. Była to aria z opery Gianni Schicchi Giacomo Pucciniego. Śpiewała Kierite Kanała z londyńską orkiestrą pod dyrekcją Johna Pritcharda. Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini urodził się równo 158 lat temu, 22 grudnia 1858 roku w Lucce w Toskanii. Jak napisał Jerzy Snakowski, miał dwa nałogi – papierosy i kobiety. Choć potrafił wypalić dziennie nawet 80 papierosów, to poświęcił im zaledwie kilka nut. Zapali pan amerykańskie, proponuje barytonowi Madame Butterfly. Ile miał kobiet, tego nie wie nikt. To jednak one bez reszty wypełniły jego twórczość. Manon, Tosca, Madame Butterfly, Mimi, Turandot, Liu. Można przypuszczać, że te operowe bohaterki posiadają rysy kobiet, które naprawdę pojawiły się w życiu włoskiego kompozytora. Sceniczne heroiny są u niego zarówno płoche, jak i zalotne, kuszące, drapieżne, walczące i grające, zimne, okrutne, namiętne, wyrafinowane, oddane. Posłuchajmy kolejnej z nich, Manon, w arii z czwartego aktu jego Manon Lescaut w interpretacji Mirelli Freni i orkiestry Metropolitan Opera pod dyrekcją Jamesa Levina.
Thank you.
Wysłuchaliśmy arii Madon z czwartego aktu Manon Lescaut Pucciniego. Śpiewała Mirella Freni z orkiestrą Metropolitan pod dyrekcją Jamesa Levina. Muzyczne tradycje rodziny kompozytora sięgają XVIII wieku. Muzykiem był jego dziadek Domenico, pradziad Antonio i prapradziad Giacomo. Jego ojciec był kompozytorem, organistą i nauczycielem. Prowadził też orkiestrę miejską, ale zmarł, gdy Giacomo miał zaledwie 5 lat. O jego muzyczną edukację zadbał wuj, robiąc wszystko, by chłopiec kontynuował rodzinne tradycje. Posłał go najpierw do miejscowego instytutu muzycznego, a potem do konserwatorium. W 1878 roku Puccini zadebiutował, prezentując publiczności 2 dzieła religijne, ale sam, odkąd usłyszał wykonanie Aidy Verdiego, wiedział, że jego głównym powołaniem jest komponowanie oper. Posłuchajmy teraz arii, już nie kobiety, a Cavaradossiego z trzeciego aktu Toski. Śpiewa Edmund Barham z Królewską Orkiestrą Filharmoniczną pod dyrekcją Robina Stapletona. W 58. rocznicę urodzin Giacomo Pucciniego słuchamy arii z jego oper. Arię Cavaradossiego z trzeciego aktu Toski śpiewał Edmund Barham z Królewską Orkiestrą Filharmoniczną pod dyrekcją Robina Stapletona. Po ukończeniu Instytutu Muzycznego w Lucce na dalsze studia kompozytor wyjechał do Mediolanu, gdzie otrzymał nie tylko świetne wykształcenie, ale też miał szansę poznać współczesne dzieła operowe, Ryszarda Wagnera, Georgesa Bizeta, Charlesa Gounoda. Klepał jednak biedę. Być może wspomnienie tego czasu stało się kilka lat później natchnieniem przy pisaniu Cyganerii. W jej pierwszym akcie przyjaciele Rodolfa wybierają się do kawiarni. Rodolfo zostaje jeszcze na chwilę w swoim pokoju. Niespodziewanie puka do niego młoda sąsiadka Mimi, prosząc o zapałki, by zapalić świece. Gdy to robi, wypadają jej klucze. W tym momencie podmuch wiatru gasi świece i oboje po ciemku szukają kluczy na podłodze. Rodolfo nie przypadkiem dotyka ręki Mimi. Chłód ręki dziewczyny jest początkiem zwierzeń Rodolfa w tej arii. Śpiewa Luciano Pavarotti z berlińskimi filharmonikami, których prowadzi Herbert von Karajan. arię z Cyganerii Pucciniego śpiewał Luciano Pavarotti. Studia kompozytor ukończył z wyróżnieniem. Wkrótce wystartował w konkursie na jednoaktową operę, ale Rusałki przepadły z Kretesem, bo komisja nie była w stanie rozszyfrować jego zapisu. Wtedy pomógł mu jeden z profesorów i opera została wystawiona w Mediolanie, i to z sukcesem. Po powrocie do rodzinnego miasta Puccini związał się z Elvirą Monturi-Gemigiani, mężatką. Uciekli do Mediolanu, jednak dopiero po śmierci męża Elwiry w 1904 roku mogli się pobrać. W Mediolanie podjął pracę nad kolejnymi operami, żyjąc początkowo tylko z zaliczek wypłacanych mu przez wydawcę Ricordiego. Druga opera Pucciniego, Edgar, nie odniosła jednak spodziewanego sukcesu. Trzecia, Manon Lescaut, zapewniła mu nie tylko pozycję pośród kompozytorów, ale stała się też źródłem imponujących dochodów. Następnym dziełem była Cyganeria, a w styczniu 1900 roku w Rzymie premierę miała Toska. Kolejnym dziełem operowym była Madame Butterfly. Premiera w 1904 roku w La Scali była jednak całkowitą klapą. Kompozytor dokonał więc zmian i w nowej wersji wystawił ją 2 lata później, odnosząc tym razem wielki sukces. W 1910 wystawiono Dziewczę z Zachodu, później był Tryptyk, Płaszcz, Siostra Angelika oraz Gianni Schicchi, a ostatnią operą Pucciniego okazała się Turandot. My jednak na zakończenie posłuchajmy arii z Madame Butterfly w wykonaniu Anny Tomowej-Sintow i bułgarskiej opery narodowej pod dyrekcją Rusłana Rajczewa.